Pokój wam, braterstwo.
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Tak apostoł Paweł pisze do Efezjan. Czy to jest dobra nowina? Bardzo dobra nowina. Jesteśmy łaską zbawieni. Nie mieliśmy nic. Gdyby nie łaska samego Boga, bylibyśmy niczym. Być może błąkalibyśmy się gdzieś, być może byśmy nie mieli sensu w życiu. Apostoł Paweł pisze, łaską jesteście zbawieni, nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Mamy za co być wdzięczni, drogiemu Bogu. Patrząc szczególnie na to, jak wiele wsparcia mamy w sobie nawzajem. Przecież tą łaską właśnie dostaliśmy też społeczność. Słyszeliśmy świadectwa przed chwilą, piękne świadectwa. Mamy wiele tych świadectw wokół siebie i to jest łaska, którą dostaliśmy. Bo ja wiem, że kiedy w życiu będzie, w moim życiu będzie się coś źle działo, to mogę wam wymienić się kilka osób, które na pewno się zjawią, przyjdą, zapytają się, pocieszą mnie. Wiele dostaliśmy. To jest dobra nowina. Ale można by powiedzieć, jesteście łaską zbawieni przez wiarę, nie z was, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. To dlaczego dzisiaj, w zasadzie od samego początku, od kiedy tylko zaczęliśmy pierwszy wykład, mówimy tak dużo o uczynkach? Dlaczego, jeżeli tematem konwencji jest wiara, to tak dużo mówimy na temat naszych uczynków? Zaczął Daniel, który wiele wskazywał na to, że wiara musi się przejawiać w uczynkach. Później brat Paweł mówił o uczynkach, prostych uczynkach czasem, które musimy pełnić w naszych domach, żebyśmy mogli się nazywać wierzącymi. I brat Piotr, który budując wizję świętego miasta, powiedział też o pewnej naszej roli świadczenia uczynkami, aby widząc wasze dobre uczynki, chwalili Boga. Dlaczego mówimy o uczynkach? Bo myślę, że jest to przejawem naszej dojrzałości w wierze właśnie. Bo każdy, kto czyta to słowo, kto stara się czytać go od początku do końca, doskonale sobie zdaje sprawę, że wiara jest dopiero początkiem do uczynków. Dostajemy taką dobrą nowinę, ale nikt nie powiedział, że dobra nowina to łatwa nowina. Jednak czujemy, dlatego mówimy dzisiaj o uczynkach, bo czujemy gdzieś w sobie, że musimy się pilnować, że za tą łaskę, za ten wielki dar coś musimy zrobić. Dostaliśmy to za darmo, ale nie znaczy, że nie mamy za to się odpłacić w jakiś sposób. I apostoł Paweł dalej, może dyktując ten list, może nie pisząc sam, ale dyktując, być może atrament jeszcze nie zasykł po zapisaniu zdania, żeby się ktoś nie chlubił. Apostoł Paweł pisze, jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To nie swoimi uczynkami zasłużyliśmy na łaskę zbawienia, ale zostaliśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków. Apostoł Paweł pisze jeszcze o jednym. Chciałbym, że niech wasze życie będzie godne Ewangelii Chrystusowej, aby czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z połem za wiarę Ewangelii. I dzisiaj Usłyszeliśmy już wiele zaleceń. Tak z Tomkiem, gdy rozmawiałem o tej konwencji, gdy ją organizował, mówił, żeby powiedzieć może coś o tym, jak my w praktyczny sposób mamy wykonywać te uczynki wiary, jak ta nasza wiara w codziennym życiu, jak o nią walczyć. Tutaj mamy taki tekst, podejmijcie walkę o swoją wiarę, jak tą naszą wiarę rozwijać. I dzisiaj usłyszeliśmy już wiele, wiele słów, bo mieliśmy już wezwanie do uczynków, mieliśmy i świadectwa piękne naszej wiary. To co nam jeszcze zostało? Co zostało jeszcze na te ostatnie może pół godziny? Bo sporo zostało powiedziane, więc może wystarczy mniej powiedzieć, ale co zostało na te pół godziny? Może te pół godziny warto wykorzystać na to, żeby spojrzeć teraz na siebie. W którym miejscu ja stoję? Gdzie ja jestem? Mam piękne świadectwo z jednej strony, mam piękną wizję z drugiej strony brata Piotra, który mówi o pięknym mieście i o pięknej wizji Królestwa Niebieskiego, które nie jest z ciała i z krwi. To nie ciało i napór. A teraz, gdzie ja jestem? Gdzie jestem w tej drodze do Królestwa? Bo wierzę, że wszyscy tutaj po to przyjechaliśmy i dlatego tutaj siedzimy, że czujemy się, że jesteśmy w drodze do Królestwa. Myślę, że nikt nie znalazł się tutaj przypadkiem. Jeżeli się znalazł, to cieszę się, że może posłuchać. Ale wszyscy jesteśmy w tej drodze i w tej drodze mamy różne przystanki. Dzisiaj się zatrzymaliśmy w Swarzędzu, żeby posłuchać coś ze Słowa Bożego, żeby znowu się zastanowić, gdzie ja jestem. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie może teraz na koniec zostawili sobie coś, co zabierzemy ze sobą do domów i coś, o czym będziemy myśleć. Tutaj dziękuję bratu Ryszardowi, który się tak modlił właśnie, żeby z jednej strony, żebym ja, dziękuję za to, żebym ja mówił tylko ze słowa, a z drugiej, żeby ci, którzy słuchają, mogli zabrać do domu coś, o czym, czym natchnie ich Bóg do pomyślenia. I to jest najlepsza rzecz, jeżeli się spotykając razem, możemy później coś zabrać. My nazywamy się badaczami Pisma Świętego, jakby tak wprost tłumacząc z języka angielskiego, to możemy powiedzieć studenci Pisma Świętego, studenci, którzy się uczą, którzy studiują. I tak jak to jest na studiach, tak spróbujmy teraz zastanowić się nad tym dzisiaj. Studenci studiują, uczą się, słuchają, ale przychodzi czas egzaminu. Przychodzi tak zwana sesja, trzeba zdać egzaminy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali zrobić sobie taki egzamin na koniec. Przeprowadźmy taki krótki egzamin z naszego życia, w jakim tej chwili jesteśmy momencie. Nazwijmy go takim egzaminem próbnym. To może jest taki wymysł niedawnych czasów, bo ja pamiętam, tak wcześniej nie za bardzo były, ale nazwijmy go egzaminem próbnym, bo wierzę, że na tym właściwym egzaminie cały czas jesteśmy, a jego wynik będziemy mogli wkrótce, mam nadzieję, poznać. Wszyscy się o to modlimy, przyjść Królestwo Twoje. Wtedy się dowiemy, czy to nasze życie było godne Ewangelii. Jeżeli jesteśmy studentami, to myślę, że każdy przy sobie ma, jak to profesor mówił, że każdy student powinien mieć ołówek i powinien mieć gdzie zanotować, to może chciałbym, żeby każdy z nas sobie też zapisał pytanie, które nie ja mu postawię, postawię mu Pismo Święte i zapisał odpowiedź na to pytanie. Dla samego siebie. Bo to dzisiaj będzie taki próbny egzamin, który będzie taką samooceną. To nie ja was będę oceniał, tu Sochacki nie stanie, nie będzie nikogo oceniał, bo to ani nie jest tego godzien, ani nie ma takiej chęci. Więc każdy niech sam spojrzy na swoje życie i je oceni, w którym jest momencie i co by chciał zmienić. Zanim zaczniemy, to chciałbym, żebyśmy sobie też przypomnieli jedną rzecz. Jak każdy z nas, prawie myślę, że większość z nas zdawała w życiu jakiś egzamin, prawda? I teraz sobie przypomnimy taki jeden z najważniejszych życiowych egzaminów, jaki był do zdania. ci, którzy studiowali, może w pracy, może jakieś inne, czy matura. No jest taki czas, taki egzamin, który aż pamiętamy, to był taki najcięższy, najważniejszy egzamin. I przypomnijmy sobie taką rzecz związaną z tym egzaminem. Przypomnijmy sobie emocje związane z momentem, kiedy czekamy na wynik tego egzaminu. Ja mam taki egzamin z matematyki, czasem mi się jeszcze śni, że się budzę i że jeszcze mam go zdać, a sobie przypominam, no zdałem, już jestem po studiach, już tam dawno, ale jest tak czasem, że jest jakiś taki moment, kiedy przeżyliśmy coś. I przypomnijcie sobie teraz taki wasz egzamin, przychodzi dzień, napisaliście ten egzamin, no powiedzmy, że no nie jesteście tak całkiem pewni, jak to poszło. Część wiecie, że w porządku, ale może nie wszystko się udało napisać. I przychodzi taki dzień i zostają wywieszone te wyniki. Jest tablica, wszyscy się tam tłoczą i się przypomnijcie, jak się wtedy czuliście, podchodząc do tej tablicy. I teraz dwie sytuacje. Łatwo się domyślić, jakie. Jedna sytuacja, Michał Sochacki zdał. Euforia, radość, po prostu skaczemy z radości. Zdał egzamin, który był taki trudny. Druga sytuacja, nie zdał. Załamanie, smutek, czarno, widzimy wszystko, koniec już ze wszystkim. Wierzcie mi, przeżyłem obie te sytuacje i to, jak sobie na to patrzę, to myślę, i wyobrażam sobie, jak to może być, kiedy przyjdzie nam stanąć na sądzie naszego życia i przyjdzie nam usłyszeć ten wynik. Będziemy czekać na to, co powie nam Jezus Chrystus, to sobie wyobrażam wtedy trochę, jakie mogą to być duże emocje. Ja mam nadzieję, że wszyscy ten egzamin, ten najważniejszy życiowy zdamy, czy to będzie gorsza ocena, czy lepsza, ale że go zdamy. Ale wyobraźmy sobie, o co walczymy. Jeżeli zwykły egzamin jakiś tam na studiach, czy na prawo jazdy, czy na inne, potrafi w nas takie emocje wielkie wywołać, to co dopiero wtedy, kiedy staniemy na takim wielkim egzaminie? Pomyślmy dzisiaj o tym, po wysłuchaniu tego wszystkiego, co powiedziałem, pomyślmy, czy nie warto włożyć większego wysiłku w to, żeby mieć większą pewność zaliczenia tego egzaminu. Tak jak apostoł Paweł mówi, czuję, że odłożona mi jest ta korona. Napracowałem się, niejedno przeszedłem, ale czuję, że jest mi odłożona. Chciałbym, żeby każdy z nas mógł tak powiedzieć, kończąc swoje życie, czuję, że dobrze przeżyłem to życie i że zasłużyłem na pochwałę. Dobrze. Nie będziemy tutaj przeprowadzać obszernego jakiegoś egzaminu naszego życia. Najlepiej, żebyśmy wzięli fragment z Pisma Świętego, jakiś niedługi, i przeanalizowali go pod każdy pod swoim kątem. Ja wybrałem taki fragment z Listu do Rzymian, 12 rozdział Listu do Rzymian. Od wersetu 10. Będziemy werset po wersecie sobie analizować, zadawać może pytanie. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Pierwsza rzecz, dzisiaj dużo o tym mówiliśmy. Wiara, uczynki i miłość to są rzeczy, które są połączone. Proste wezwanie apostoła Pawła. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Jak to bywa z naszą miłością braterską? Jak to bywa z tym okazywaniem sobie szacunku w tej miłości właśnie braterskiej? Tak bywa, że czasem łatwiej nam jest na konwencji, kiedy jesteśmy w takiej większej grupie, kiedy wielu z nas się nie widziało, jesteśmy dla siebie bardziej serdeczni, czujemy tutaj taką specjalną więź, że buduje nas miłość. Ale często jak popatrzymy sobie, przenosimy o szczebel niżej, do zboru, do domu, to już tak trochę czasem mamy takie wątpliwości. Apostoł Paweł do Efezjan pisze, żeby mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Jakże wielką rzeczą jest miłość. Miłość Chrystusowa, miłość braterska. Mógłby ktoś powiedzieć, przeczytając ten werset, skoro miłość przewyższa wszelkie poznanie, to ja będę szczególnie zabiegał o tą miłość. Będę dbał o to, żeby miłować, żeby mieć dobre relacje, bo przewyższa wszelkie poznanie. Nie mów tak. Nie lekceważ tego wszystkiego, co dał ci Bóg. Nie lekceważ tej całej wiedzy, którą ci dał Bóg i którą przekazał w tej dobrej księdze. Zechciej do niej łaskawie sięgać, zechciej ją czytać, zechciej tą wiedzę zdobywać. Bo ta księga jest często dziwna, zagadkowa. Opisuje nam z jednej strony miłość Boga, opisuje nam całą dobrość, pokazuje to, jak my mamy postępować, ale też w tej księdze są rzeczy, które czasem mogą sprawiać kłopot. Czasem w takich rozmowach z ludźmi może poszukującymi czy gdzieś odrzucającymi Boga mówią, jak możecie czytać księgę, w której jest tyle złych rzeczy opisane? Czy to prawda? Czy są w tej księdze opisane złe rzeczy? Tak, są opisane złe rzeczy w tej księdze. Bo ta księga to też opisuje złe rzeczy po to, żebyśmy mogli poznać, jak działa szatan, jak działa ten zły. Po cóż nam czytać o upadku Dawida, po co nam czytać o tym, jak wątpili na pustyni, po co nam to wszystko, co związane jest z kuszeniem Pana Jezusa. Po to, żebyśmy dowiedzieli się, jak działa szatan i żebyśmy w naszym życiu w odpowiednim momencie dobrze zadziałali. Żebyśmy w odpowiednim momencie mogli znaleźć dobry sposób, dobre wyjście z sytuacji. A z drugiej strony, nie lekceważmy poznania, a z drugiej strony nie wolno nam deprecjonować miłości. Nie wolno nam powiedzieć, a skoro wszyscy mówią o miłości, tam pastorzy, rabini, może księża, wszyscy to o miłości teraz mówią, to my nie mówmy. Nie wolno nam tak powiedzieć. Możemy powiedzieć, najłatwiej mówić o miłości. Może i najłatwiej mówić. Ale tu nie tylko o mowę chodzi. Chodzi też, żebyśmy z tej świadomości korzystali każdego dnia. Mówić o miłości musimy, bo całe poznanie tej księgi, jeżeli ją przeczytamy od początku do końca, jeżeli poznamy, jeżeli się zagłębimy i powiemy, że ta księga opowiada nam przede wszystkim o wspaniałym planie zbawienia. Poznajemy Boga, jak zaplanował zbawienie człowieka, to w tym planie, czy chcemy czy nie, dojdziemy do takiego centralnego punktu. Już Daniel trochę wspominał. Jest taki punkt, którego się nie da w tym planie ominąć. I tam jest napisane, i często śpiewamy na koniec konwencji, albowiem Bóg tak co zrobił. Umiłował, tak pokochał ten świat, że dał swojego Syna. To z miłości Bóg dał zbawienie. To z miłości przyszło dla nas odkupienie. Czasem prowadzimy może taki spór między co jest ważniejsze, poznanie czy miłość. Ale taki spór nie istnieje w ogóle. On nie powinien w ogóle istnieć, bo to nie jest w ogóle możliwe. Moim zdaniem nie jest możliwe poznać, mieć poznanie i nie mieć miłości, albo mieć miłość, albo nie mieć poznania. Jeżeli to ma być prawdziwe życie chrześcijanina, to jest ze sobą połączone. Nie istnieje taki podział, bo to są wszystko rzeczy ważne i potrzebne nam do tego, żebyśmy każdego dnia stawali się lepszymi. Po tym wszyscy nas poznają. Pan Jezus tam mówi, po tym was poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To nie chodzi o to tylko, że będziemy się do siebie uśmiechać, bo często ta miłość musi się przejawiać w innych rzeczach, w trosce przede wszystkim. Że się o siebie troszczymy, że nie odważymy się nigdy obmawiać nawzajem. Że nie odważymy się nigdy oskarżać bezpodstawnie drugiego człowieka. W tym się przejawia miłość. Że jesteśmy wobec siebie uczciwi. Że jeżeli mam sprawę z moim bratem, to idę do niego. Nie załatwiam tego jakimiś okrężnymi telefonami, nie wiadomo jakimi drogami. W tym się przejawia miłość braterska. I teraz każdy z was na tej kartce, którą sobie albo wyciągnął, może zapiszmy sobie pierwsze pytanie. Ja, tutaj sobie wpisujemy, możemy wpisać swoje imię, nazwisko, miłuję moich braci i wyprzedzam się wzajemnie w okazywaniu szacunku. I z boku taki może być pytania wyboru. Tak, w środku może być próbuję, ale nie zawsze mi się udaje. I ostatnie mam z tym problem. I zachęcam was, żebyście sobie na to odpowiedzieli. Idziemy dalej. Apostoł Paweł pisze, w gorliwości nie ustawając płomienni duchem Panu służcie. W gorliwości nie ustawając płomienni duchem. Znalazłem takie, przeglądając różne tłumaczenia, czytając ten fragment, jedno z tłumaczeń mówiło, nie bądźcie leniwi, lecz służcie Panu z żarem w sercu. Nie bądźcie leniwi. Może łatwiej nam dzisiaj to zrozumieć. Nie bądźcie leniwi, lecz służcie Panu. Niestety, bywamy leniwi. Ja się też do tego przyznaję. Bywamy leniwi czasem. Mówimy, jestem przemęczony, już nie mam siły, za dużo obowiązków. Bywamy leniwi w tym, żeby służyć Panu. Często się też usprawiedliwiamy. Dużo rzeczy w naszym życiu próbujemy usprawiedliwić. Bo coś mi zepsuło nastrój w pracy. Bo dzieci się źle zachowywały i nie mogę przez to, nie wiem, poczytać. Często też tracimy przekonanie do celowości jakichś działań. To mnie często zasmuca, że tracimy przekonanie do celowości dobrych inicjatyw. Mówimy, czy to ma sens, może już to nie jest dobry czas, żebym ja komuś opowiadał Ewangelię. Albo czy to ma sens, czy to nie jest, nie są, nie teraz to nie jest czas na to, żeby naprawiać innych, żeby pomagać innym. Czy ja w ogóle jestem w stanie naprawić ten świat? Takie w nas czasem powstają myśli. Nie jesteś w stanie naprawić tego świata. Możesz sobie odpowiedzieć, ja sobie mogę odpowiedzieć. Nie jestem w stanie naprawić tego świata. Ale Jezus mówi, słuchaj, kiedyś razem ten świat naprawimy. Kiedyś przemienimy ludzkie serca razem. Ale ty mi dzisiaj musisz pokazać, musisz swoim życiem dzisiaj pokazać, że ty chcesz coś zrobić, że ty chcesz się czegoś nauczyć. Może ty dzisiaj będziesz próbował pomóc 100 osobom i jednej ci się nie uda pomóc. Ale kiedyś będzie inaczej, ale ty mi pokaż, że warto cię zabrać do mojej drużyny i kiedyś naprawić razem świat. Czym ta służba dla Pana jest? Bo tu mówi w gorliwości nie ustawiając płomieni duchem Panu służcie, czym ta służba dla Pana jest. Różne bywają przedsięwzięcia w naszej służbie dla Pana. Przygotowujemy rzeczy większe, mniejsze. Czasem przygotowujemy właśnie konwencje, nabożeństwa. W taki czy inny sposób służymy Panu. Podejmujemy się inicjatyw, czy to może być chórowych, czy innych, które prowadzimy i każdy ma jakieś przekonanie, że to jest moja służba dla Pana. I powiem wam, że może z tymi większymi rzeczami czasem nam jest łatwiej, bo jest jakiś termin, zaprosiliśmy na konwencję kogoś, trzeba coś przygotować, zrobić, trzeba się zmobilizować, usiąść, mamy poukładane. Ale ta służba dla Pana to też czasem takie rzeczy drobne i codzienne. Bo trzeba czasem kogoś odwiedzić, kogoś, kto jest może trochę strapiony, trzeba poczytać dzieciom Biblię, trzeba porozmawiać, czasem trzeba po prostu usiąść i poczytać. Bo to jest taka służba w gorliwości, z gorliwym sercem. Ja Panu służę, moje życie, skoro moje życie chcę Mu oddać, to znajduję w tym codziennym życiu takie elementy, które powodują, że staje się lepszy, moje otoczenie staje się lepsze, moja rodzina staje się lepsza. Mamy wokół siebie na pewno wiele możliwości zrobienia dobra. Można zrobić zwyczajną paczkę z żywnością dla kogoś w sąsiedztwie. Mamy mnóstwo osób, które potrzebują pomocy. Można z kimś porozmawiać. Tylko trzeba to przekonanie w sobie, to przekonanie musimy w sobie jakoś wzmocnić, żebyś, tak, ja chcę, Panie, ja chcę gorliwością serca Tobie służyć. Bo wiem, że Ty tego chcesz ode mnie, dałeś mi z łaski tak wiele, ja chcę Tobie służyć. Czy ktoś wierzący dzisiaj może mówić, że to nie jest czas na pomaganie, na głoszenie? W takim razie co mam zrobić? Zamknąć się w domu? Zamknąć się w swoim świecie, w swoim pokoju? I pilnować może jakiegoś skarbu, który mam? Żeby mi go ktoś może nie zabrał? Czy mi to nie przypomina czasem przypowieści o talentach, którą Pan Jezus podał? Nie zakopuj tego, co masz. Nie chowaj tego, co masz. Zrób choć małą rzecz. Choć małe pomnożenie tego. Już jest pomnożeniem. Jeżeli nie jesteś w stanie dużo, zrób mało. Żebyś kiedyś nie musiał powiedzieć Panu, tak Panie, uchroniłem to, co mi dałeś. Uchroniłem, nic z tego nie zostało zabrane. Ale wiemy przecież, powiedział Pan Jezus, co mi odpowie wtedy. Co mi odpowie Pan Jezus? Dlaczego nic więcej z tym nie zrobiłeś? Więc kolejne pytanie sobie muszę zadać. Musicie sobie zadać takie pytanie. Jestem nieleniwy i z ochotą służę Panu. I odpowiedź, tak, jestem nieleniwy. Czasem bywam leniwy. I trzecia, jestem leniwy. Albo nie jestem gorliwy, nie służę. Następny werset. Z nadziei radośnie, w ucisku cierpliwie, w modlitwie wytrwali. Radośnie, cierpliwie wytrwali. Takie proste słowa, a tak nam bardzo potrzebne, bo tak gdzieś uciekają. Szczególnie wytrwałość. Brakuje wytrwałości. Podejmujemy się czegoś, za chwilę nie bardzo dalej to kontynuujemy. W modlitwie wytrwali. Kiedy myślę o Łukaszu, o którym wspominał Kornel, i myślę sobie, ile potrzeba wytrwałości w modlitwie, to często nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić sytuacji, w której stają tacy rodzice, stają takie osoby najbliższe. Ile wytrwałości w modlitwie czasem potrzeba. Potrzeba nam też radości. Radości w nadziei, radości w nadziei zbawienia, w radości tym, co jest takiego dobrego, co Pan Jezus mówił. Teraz mogą być jakieś rzeczy trudne, smutne, mogą być rzeczy, z którymi się nie będzie zgadzać. Ale trzeba się cieszyć tym, co będzie kiedyś. Bo to będzie wieczne i trwałe, a dzisiaj jest to wszystko przemijające. Więc pytanie, czy jestem radosny, wytrwały i cierpliwy? I ta moja odpowiedź, tak jak poprzednio. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Czasem myślę, że akurat jesteśmy bardzo gościnni. Ja sobie tak myślę, że jak przejeżdżałbym Polskę i w jakimś mieście, w którym wiem, że są bracia i miałbym telefon i bym zadzwonił, że potrzebuję noclegu czy coś, to w ogóle nie wydaje mi się, żebym miał z tym problem. Każdy chętnie, tak jak i my, tak i ktoś nas przyjmuje. Jesteśmy gościnni. Potrafimy się też wspierać w potrzebach. Ale też muszę spojrzeć na siebie, każdy z was musi spojrzeć na siebie, czy przypadkiem nie jest tak, że ta moja gościnność często jest w takim gronie dobrych znajomych, z którymi się dobrze zaprasza nawzajem i w zasadzie czujemy się dobrze w tym towarzystwie i tak się nawzajem gościmy. A czasem warto może, nawet trzeba popatrzeć, czy w zborze, czy może gdzieś w społeczności jest coś, to warto kogoś by chcieli zaprosić, po prostu przyjdź do mnie dzisiaj, porozmawiamy sobie, powiesz mi coś o sobie. Jak parę razy mi się udało tam z kimś porozmawiać, czy zaprosić, to często sobie wtedy dopiero uświadamiam, jak ten ktoś tego potrzebuje, żeby on przyszedł do ciebie i z tobą porozmawiał, opowiedział o swoim problemie, bo nieczęsto jest zapraszany. Bo może jest gdzieś z boku, jest cichy, przychodzi, wychodzi, jest wstydliwy, nieśmiały, ale potrzebuje, żeby z kimś porozmawiać, żeby komuś się zwierzyć, żeby ktoś mógł go posłuchać chociaż. Więc się o to postarajmy. Tak jak Pan Jezus dostrzegł tego Zacheusza, który tam wszedł na drzewo i mówi: dzisiaj będę u ciebie w domu. To my możemy też tak powiedzieć nawet: słuchaj, przyjdę do ciebie na herbatę dzisiaj. Myślę, że się bardzo ucieszy, przygotuje herbatę i będzie bardzo zadowolony z tego, że go odwiedziliśmy. O tym pamiętajmy. I to pytanie sobie zadajmy: czy ja jestem gościnny, czy wspieram świętych w potrzebach? Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Tu troszkę trudniejsza sytuacja. Może łatwiej będzie nam o tym mówić, jak zamienimy słowo błogosławcie na dobrze życzcie. Dobrze życzcie tym, którzy was prześladują i dobrze życzcie im, nie przeklinajcie ich. Coraz rzadziej czujemy się pokrzywdzeni albo bywamy pokrzywdzeni ze względów naszych przekonań, ze względów tak zwanych religijnych. Trzeba przyznać, że zdarza nam się to coraz rzadziej. Nawet jeżeli nam się to zdarzy, to umiemy to dobrze znosić. Często sobie to poczytujemy za pewnego rodzaju radość nawet, że ktoś może nas trochę prześladuje ze względów religijnych, bo tak jest, tak zostało powiedziane. Ale to się zdarza coraz rzadziej. Żyjemy w innych czasach, w innym społeczeństwie. Inaczej dzisiaj ludzie patrzą na to, nie tak bardzo ingerują w to, jak my wierzymy. Ale często się czujemy pokrzywdzeni w sprawach codziennych. Tu już nie jest tego, to w takich sprawach na co dzień. W sprawach finansowych, bo powinienem inaczej, może inną dostać pensję, albo inaczej inne świadczenie. W sprawach zdrowotnych często się czujemy pokrzywdzeni, że to nie tak się mną zajęto, jak powinno. W sprawach, czasem nawet na ulicy, w ruchu drogowym, czy w pracy, czy w szkole. Często gdzieś to poczucie skrzywdzenia jest. To, że się czuje skrzywdzonym, to nie jest źle, bo to jest naturalne. Ktoś się krzywdzi, to czujesz się skrzywdzony. Ale teraz dobrze życz temu, kto cię skrzywdził, dobrze życz, a nie przeklinaj go. I tu jest coś, takie wyzwanie na co dzień. Jeżeli wam się kiedyś zdarzyło w momencie takiej sytuacji trochę podgorączkowej, nie wiem, u lekarza, czy gdzieś tutaj stoicie, czy czekacie sobie w kolejce, a ktoś przychodzi inny: ja tutaj stałem tam, albo idę tylko to, bo tam mi podpisać jakąś receptę, coś tam, nie? Oczywiście od razu, dzisiaj tak jest, że szczególnie młodzi ludzie wszyscy się spieszą, i ktoś przychodzi, i co? No to najpierw powiem mu, co myślę o tym i żeby sobie stanął w tej kolejce, a nie żeby mi tutaj robił przykrość. No i być może się wdajemy czasem w jakieś dyskusje, później też nie potrafimy nad sobą zapanować. I tak czasem się czujemy później głupio. Bo myślimy, mogłem inaczej powiedzieć, mogłem nie być taki ostry. I myślę, że w tym wersecie jest taka tajemnica tego. Słuchaj, jak ty odpowiesz komuś dobrze, nie chodzi o to, że masz być potulny, nic nie powiedzieć. Odpowiedz mu tak, żebyś mu przy okazji nawet dobrze życzył. Powiedz mu, rozumiem, jeżeli pan się bardzo spieszy, to dobrze, niech pan wejdzie, ale niech pan to szczerze powie, czy naprawdę się pan spieszy, tylko pan chce wejść. Możemy po prostu dobrze z kimś porozmawiać i nawet mu życzyć miłego dnia. Wtedy taka sytuacja się od razu zmienia, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w momencie, że jeżeli ktoś nas skrzywdzi, pojawia się dobra odpowiedź. I zadziwieni są też inni często. Dąż się do tego właśnie w swoim życiu. Ja też bym chciał do tego bardzo dążyć w życiu, żeby umieć dobrze odpowiedzieć wtedy, kiedy ktoś nas skrzywdzi. Bo to jest dobrym świadectwem zawsze. Bo kiedy w innej sytuacji przyjdzie nam powiedzieć coś o Jezusie, może ktoś powie, o, to jest ten człowiek, który się dobrze zachował. Taki stan pokazuje, że wewnętrznie jesteśmy spokojni. Tylko człowiek spokojny wewnętrznie może spokojnie zareagować. Jeżeli wewnętrznie nie jestem spokojny, targają mną złe emocje, jeżeli nie radzę sobie w życiu z różnego rodzaju problemami, nie umiem sobie poukładać spraw, to nie będę wewnętrznie spokojny i nie zareaguję spokojnie, kiedy pojawi się sytuacja nerwowa. I tu oczywiście pytanie, czy potrafię dobrze życzyć temu, który mnie prześladuje. I czy przypadkiem nie życzę źle tym, którzy coś mi zawinili? Musisz sobie na to pytanie odpowiedzieć tak lub nie. I zastanowić się, co możesz zrobić. Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. Taka sztuka współodczuwania empatii jest niezwykle cenna. Kiedy potrafimy poczuć choć trochę tego, co czuje nasz bliski, zrozumieć go, to daje nam niezwykłą możliwość, niezwykłej takiej bliskości z tą osobą. I jeżeli ja potrafię szczerze ucieszyć się z tego, że ktoś ma jakąś radość, ktoś, komuś się udało, mojemu bliskiemu, czy bratu, czy sąsiadowi udało się coś, nie wiem, kupił sobie samochód, cieszę się tym i ja też się cieszę. Fajnie, że sobie to zrobiłeś. Ktoś tam inny dostał dobrą pracę i cieszę się, potrafię ucieszyć się. Fajnie, że ci się udało. Jeżeli mam w sercu taką radość, to też świadczy o tym, że pozbyłem się serca zazdrości, pozbyłem się zawiści, może jakiegoś poczucia niesprawiedliwości. I wtedy mogę powiedzieć o szczerej radości. Ja się cieszę z tego, że ktoś coś dobrego osiągnął. Bo może łatwiej nam jest czasem płakać z płaczącymi. Bo mam nadzieję, że na tej sali nie ma nikogo, kto by w momencie, kiedy dotyka kogoś drugiego nieszczęście, to on by się z tego ucieszył. Jeżeli jest, to musi to szybko zmienić. Łatwiej nam płakać z płaczącymi, bo jednak smutek, trudne przeżycia w nas też wywołują smutek. Tylko byśmy umieli też płakać z płaczącymi, musimy się nauczyć pocieszać tych płaczących. W jednej sytuacji ja jestem płaczący, w innej ktoś inny, ale musimy jakoś nauczyć się ich pocieszać. Bo czasem możemy dokładać im tego płaczu i powiedzieć, że no tak, ta sytuacja jest tragiczna, z niej się już nie da wyjść, tu już nic nie poradzisz. No, jakby w takim Może zamiast kogoś pocieszyć, to możemy jeszcze spotęgować ten smutek. Więc pisze, umiem się radować z tymi, którzy się radują i umiem płakać z tymi, którzy płaczą. I odpowiadam tak lub nie. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniosi, lecz się do niskich skłaniajcie, nie uważajcie siebie samych za mądrych. Bądźcie jednakowo usposobieni i nie bądźcie wyniośli. Apostoł Paweł w tym samym rozdziale mówi, wymienia i mówi o tym, że różne są dary według tej łaski udzielonej nam. Bardzo różne są dary. Prorokowania, posługiwania, nauczania, napominania, obdarowywania, dar bycia przełożonym, dar okazywania miłosierdzia. Różne są dary i my jesteśmy różni. I to nasze dobre usposobienie nawzajem do siebie musi uwzględniać to, że jesteśmy różni. Nie, że ja będę tylko dobrze usposobiony do tych, którzy lubią to, co ja, albo cieszy ich to, co mnie, albo takie same mają zrozumienie pewnych fragmentów Pisma Świętego. Nie, bądź usposobiony jednakowo do wszystkich, bo różnorodność Kościelnej jest olbrzymia. Kilkakrotnie mamy wymienione różne dary łaski, też różne owoce, różnego rodzaju porównania, że różne członki są w ciele. Różnorodność w Kościele jest duża i trzeba nauczyć się tą różnorodność szanować. I nie wynosić się jeden na drugiego, do niskich się skłaniać. Czyli jeżeli mam jakiś dar łaski, mam nadzieję, że każdy z nas ma, to nie będę starał się pokazać, że mój dar jest lepszy niż twój. Tylko będę się cieszył z twojego daru i wspomagał cię moim darem. Bo my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabszych. Tak apostoł Paweł do Rzymian pisze. I trzeba sobie zadać pytanie, czy jestem dobrze usposobiony, jednakowo usposobiony do moich braci. I czy przypadkiem nie uważam siebie sam za mądrego. W ostatnim fragmencie tego rozdziału apostoł Paweł, przeczytam kilka wersetów, pisze o takim zagadnieniu, które dzisiaj już było poruszane. O naszych relacjach z innymi ludźmi. Czasem z ludźmi, którzy nie zachowują się tak, jakbyśmy chcieli, tak jakby chciało Pismo Święte, tak jakby Bóg chciał. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to wedle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Ileż tu wezwań do nas. Jeżeli to od was zależy, ze wszystkimi miejcie pokój. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, ale starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Łaknie nieprzyjaciel, nakarm go. Jak apostoł Paweł tutaj mocno zwraca uwagę na to, że nasza obecność wśród osób spoza społeczności, spoza nawet wierzących, nasza obecność jest wyraźnie zarysowana. Ona tam jest. Nie jesteśmy schowani w cieniu. Pokazujemy to, co jest dobre w oczach ludzi. Jeżeli to od nas zależy, ze wszystkim mamy pokój. A Pan Jezus wzywa nawet więcej, nie tylko żebyście zachowali ten pokój, ale nawet żebyście go czynili. Czyńcie pokój między ludźmi. Będziecie synami Boga nazwani. Dzisiaj, czy ktoś pamięta, jaki był dzisiaj tekst manny rano? było, żebyśmy świecili jak światło na świecie. I to jest takie światło. W tych wersetach jest nasze światło na świecie. Bo w momencie, kiedy jestem krzywdzony, odpowiadam dobrze, staram się o to, co jest dobre. To jest moje światło, którym świecę. Jeżeli do tego, do tych uczynków dołożę słowo o Chrystusie, to ludzie będą się zastanawiać, będą mówili, może warto iść tą drogą. Jeżeli masz dobre uczynki, wystarczy, że dołożysz słowo o Chrystusie. Jeżeli tych uczynków twoich nie widać, możesz godzinami wygłaszać kazania publiczne. Ale ktoś powie, ja nie wiem, co to za człowiek, nie znam go, nigdy go nie spotkałem i nie pójdzie za tobą. Także starajmy się, żeby ta nasza wiara była budowana przez uczynki. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. Dzisiaj było też o tym. Nie możemy się dawać zwyciężyć złemu. Myślę, że ten zły, który tu jest zapisany, i to zło, to właśnie szatan. I tak jak ta wiara pełni funkcję tarczy, już Daniel o tym mówił. Wiara jest tarczą, tarcza nie służy do ataku. Tarczą się bronimy przed pociskami złego, jak mamy tutaj opisanie w tej zbroi Bożej. Ona ma służyć nam obronie. Jeżeli jestem mocny wewnętrznie, te pociski złego mnie nie dosięgają. Leszek Kołakowski, jaki filozof, pisał, że szatan często dotyka się rzeczy dobrych, tego, co w nas jest dobre, i przez to sprowadza nas do złego. I coś w tym jest, bo często ludzie właśnie w imię jakiegoś szeroko pojętego dobra robili najgorsze rzeczy. W obronie wiary, może w imię jakichś dobrych zasad, w imię Jezusa Chrystusa robiono bardzo złe rzeczy. Ale to też może być przestroga na nas, żebyśmy przypadkiem, mając tak wielką łaskę Boga, nie próbowali z kogoś szydzić albo wyśmiewać. Mówi, że ty tam tak wierzysz, albo nawet mu nie powiesz, tylko się możesz śmiać, widząc przez okno, że ktoś jakieś tam wierzy albo wyczynia jakiś trochę kult, który nijak się ma do chrześcijaństwa. I mogę stanąć w oknie się śmiać i w sercu się śmiać i mówić, no co to za ludzie, oni zamiast tutaj tak jak ja wierzyć, to wierzą, swoje stworzyli jakiś kult. Ale jeżeli prawdziwie chcesz budować swoją wiarę, to musisz, jeżeli zależy ci na drugim człowieku, to musisz iść z nim porozmawiać. Bo może on nigdy nie słyszał. Jeżeli wam się zdarzyło kiedyś na pewno wam się zdarzyło rozmawiać z osobami, powiedzmy, którzy są z innych społeczności, i my często się dziwimy, że tak wierzą albo tak wierzą. Ale oni nie wybierali, nie pokazał im ktoś, jest taki pogląd, taki i taki. Tak się urodzili, często tak żyli i w ogóle nie mają świadomości, że są inne wyznania często, a to dopiero, że są inne poglądy. I to musimy szanować. Zabierzmy ze sobą do domu taką chęć przeanalizowania samych siebie. W którym ja jestem miejscu? W którym ja jestem miejscu i czy nie powinienem czegoś zmieniać w swoim życiu? Tak, żeby być godnym Ewangelii, żeby kiedyś stanąć z podniesionym czołem przed Jezusem Chrystusem i powiedzieć, tak, Panie, dobrze robiłem. Są takie miejsca, kończę już, są takie miejsca w Piśmie Świętym, kiedy jak gdy je czytam, to troszkę mnie zmraża. Taka obawa jest. Tam jest taka przypowieść jedna o owcach i kozłach i tam Pan Jezus mówi, przyszli i mówią, Panie, myśmy w Twoim imieniu robili, a On mówi, że nie znam Was, bo nie odwiedziliście mnie, nie napoiliście mnie, nie pomogliście mi. Sobie wyobrażam taki moment, to po prostu mnie przechodzą ciarki, że kiedyś przyjdziesz i Pan Ci mówi, nie znam Cię. Ja Ciebie nie znam. Ja wiem, że Ty czytałeś, wiem, że Ty znasz moje imię, że znasz tą księgę bardzo dobrze, ale ja Ciebie nie znam. Nikt z nas by się nie chciał znaleźć w tej sytuacji, żeby nam Pan Jezus powiedział, nie znam Cię. Dlatego warto wziąć do domu sobie zadanie i pilnować się na każdym kroku naszego życia. Pilnować się i poprawiać się. Drodzy braterstwo, życzę wam, żebyście w swoim życiu znaleźli dobry skarbiec i z tego dobrego skarbca czerpali. Żeby były w nas dobre uczucia rozdawane na lewo i prawo. Dobre uczucia. Do drugiego brata, do bliźniego, nawet czasem do nieprzyjaciela. Pan Jezus mówi, że dobry człowiek z dobrego skarbca dobre rzeczy będzie wydobywał. Ten dobry skarbiec trzeba sobie znaleźć w życiu. Biblia jest tym dobrym skarbcem, społeczność jest dobrym skarbcem, tylko trzeba dobrze z niego czerpać i dobre uczucia rozdawać. Tego wam życzę na koniec. Pozdrawiam was z Burz Niepołomic. Zostańcie w pokoju. Do zobaczenia.